Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Papież Franciszek modli się o pokój i zgodę na Półwyspie Koreańskim.
Chociaż malarii można zapobiegać i skutecznie ją leczyć, to co 3 minuty jedno dziecko umiera z powodu powikłań związanych z tą chorobą.
W Gnieźnie odbywają się uroczystości ku czci świętego Wojciecha, patrona Polski.
Witamy Państwa 27 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek skierował przesłanie z okazji pierwszej rocznicy podpisania deklaracji z Panmunjom, która dotyczyła pokoju, rozwoju oraz zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego. Deklaracja mówi o formalnym zakończeniu wojny pomiędzy obiema Koreami oraz o ich pełnej denuklearyzacji. Stanowiła ona poważny krok na drodze do zawarcia ostatecznego układu pokojowego.
Oby obchody rocznicy dały wszystkim nadzieję, że przyszłość oparta na jedności, dialogu oraz braterskiej solidarności jest rzeczywiście możliwa. Oby poprzez cierpliwe i wytrwałe wysiłki, poszukiwanie harmonii i zgody, przezwyciężono podziały i przeciwieństwa.
Ojciec Święty zapewnił o modlitwie z okazji rocznicy podpisania porozumienia, aby przyniosło ono pokój wszystkim Koreańczykom oraz prosi o obfite Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Półwyspu.
Pomimo wielu korzyści i pozytywnych zmian, które zachodzą w wielu sektorach życia, ciągle pozostaje, a nawet wzrasta marginalizacja i nierównowaga społeczna. Sytuacja ta domaga się odpowiedniego i mądrego zaangażowania różnych grup społecznych i także struktur władzy. Słowa te papież skierował do członków Unii Prowincji Włoskich, których przyjął na audiencji.
Franciszek wskazał, że głównymi zadaniami władz prowincji jest dbanie o środowisko, konsolidacja i troska o łączność małych ośrodków z większymi miastami, a także zarządzanie szkołami.
To ogólne działanie wymaga odpowiedniego planowania, stałego zaangażowania i odpowiedniej dostępności środków niezbędnych do regularnego wykonywania zadań. Aby jednak to realizować, konieczne jest promowanie i szerzenie bardziej konkretnej i świadomej troski o środowisko. Opieka nad wspólnym domem we wszystkich jej aspektach musi być coraz bardziej odczuwana. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu większej liczby środków na dbanie o środowisko i utrzymanie infrastruktury, dostrzegając w tym nie tyle obciążenie, ile raczej szanse na konkretny i rzeczywisty rozwój. W celu skutecznej poprawy jakości życia, uniknięcia możliwych tragedii oraz ogromnych kosztów ludzkich i ekonomicznych jako konsekwencji zaniedbań lub niemożliwych do przewidzenia wydarzeń oraz aby zapewnić trwałe perspektywy zrównoważonego rozwoju, konieczne są prace związane z konserwacją i dbałością o utrzymaniu na odpowiednim poziomie szkół, dróg i środowiska jako jednej z głównych kwestii, na której skupia się całą uwagę, której się domaga i na którą zasługuje.
Papież życzył zgromadzonym, aby z odwagą i determinacją kontynuowali swą pracę, by uczynić prowincje przykładnymi miejscami zrównoważonego rozwoju.
Papież Franciszek przeznaczył 500 tysięcy dolarów na pomoc dla migrantów z Ameryki Środkowej, którzy przebywają w Meksyku. Zostaną one rozdzielone na 27 różnych projektów oraz 16 meksykańskich diecezji i zgromadzeń zakonnych.
W ostatnich miesiącach tysiące migrantów przybyło do Meksyku z Hondurasu, Salwadoru i Gwatemali. Rodziny często z małymi dziećmi uciekają przed biedą i przemocą, mając nadzieję na lepszą przyszłość. Tysiące z nich zostało zatrzymanych na pograniczu ze Stanami Zjednoczonymi, które zamknęły swe granice.
W ubiegłym roku do Meksyku dotarło 6 karawan migrantów liczących w sumie 75 tysięcy ludzi. Migranci nadal napływają, wszyscy oni potrzebują pomocy, tymczasem wsparcie ze strony instytucji państwowych oraz prywatnych ofiarodawców jest systematycznie ograniczane.
Kościół gości tysiące ludzi w hotelach oraz w domach należących do diecezji i zgromadzeń zakonnych, udzielając im schronienia oraz zapewniając pożywienie, ubrania oraz wszystkie inne środki potrzebne do życia.
Kościół w Argentynie ma od dziś 4 nowych błogosławionych. Są to męczennicy, ofiary prześladowań ze strony reżimu wojskowego. Zginęli w 1976 roku w argentyńskiej diecezji La Rioja. Pomimo pogróżek jawnie występowali w obronie ubogich. Wśród czterech męczenników argentyńskich jest jeden biskup, dwóch kapłanów i jeden robotnik.
Biskup Enrico Angelelli był synem włoskich migrantów. Jako biskup diecezji La Rioja stał po stronie biednych robotników i rolników. Lokalne władze nazywały go czerwonym biskupem i komunistą. Otrzymywał liczne pogróżki, nie dał się jednak zastraszyć. Zginął w spreparowanym wypadku samochodowym.
Dwaj księża, którzy wraz z nim zostali zaliczeni w poczet błogosławionych, to jego bliscy współpracownicy. Francuski kapłan Fidei Donum Gabriel Longville oraz franciszkanin ojciec Carlos de Dios Mrias zostali porwani przez nieznanych sprawców i rozstrzelani na peryferiach miasta. Czwarty nowy błogosławiony to Venceslao Pedernera, świecki działacz akcji katolickiej, również blisko związany z biskupem Riochy, został zamordowany w swym domu na oczach żony i trzech córek.
W imieniu papieża uroczystościom beatyfikacyjnym w Argentynie przewodniczy kardynał Angelo Becciu, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Wszyscy oni kierowali się miłością do swego ludu. Prawdziwy pasterz oddaje bowiem życie za swą owczarnię. Męczennicy z Riochy dzielili z ludźmi ich radości i cierpienia. I pomimo coraz silniejszych pogróżek nie myśleli o ucieczce. Biskup Angelelli mawiał, jednym uchem trzeba słuchać słowa Bożego, a drugim ludu. Miłość do Boga wyrażała się w miłości do braci. Byli świadkami krzywdy i arogancji. Podnosili więc głos, by protestować przeciw rażącym niesprawiedliwościom, których doświadczali ubodzy. Walczyli z grzechem, który stawał się systemem, strukturą niesprawiedliwości. Oddali życie, by bronić swój lud, ale kierując się miłością prawdziwą, miłością do Boga, która przekłada się na miłość do braci.
Malaria wciąż stanowi śmiertelne zagrożenie dla ponad połowy ludności świata. Choroba ta obecna jest w 97 krajach. Co roku z powodu malarii umiera ponad 430 tysięcy ludzi, w tym ćwierć miliona dzieci. W Malawi rozpoczęto właśnie pierwszą na świecie eksperymentalną kampanię szczepień przeciwko malarii.
Malaria, chociaż jest chorobą, której można zapobiegać i skutecznie ją leczyć, wciąż zbiera na świecie śmiertelne żniwo. Najbardziej zagrożonymi regionami jest Afryka subsaharyjska, a także Azja, Ameryka Łacińska i Oceania.
Najwięcej ofiar jest wśród dzieci poniżej 5 roku życia, które mają najsłabsze organizmy. Szacuje się, że średnio co 3 minuty jedno dziecko umiera z powodu powikłań związanych z malarią. Skuteczną profilaktyką jest stosowanie moskitier, jednak nie wszyscy mieszkańcy globu mają do nich dostęp. Do tej pory nie było skutecznej i ogólnodostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie. Stąd duże nadzieje wiązane są z eksperymentalną szczepionką, która dzięki Światowej Organizacji Zdrowia jest właśnie udostępniana w Malawi. Kolejne kraje, gdzie zostaną przeprowadzone szczepienia, to Ghana i Kenia. Szczepionka została wyprodukowana po 30 latach badań laboratoryjnych. Jej zadaniem jest takie wytrenowanie systemu odpornościowego, by był w stanie skutecznie zwalczać roznoszone przez komary pasożyty wywołujące malarię.
W obliczu tak tragicznych wydarzeń jak zamachy na Sri Lance musimy wniknąć w znaczenie męczeństwa dla współczesnego kościoła, tym bardziej, że terminem tym w sposób przewrotny posługują się również wyznawcy innych religii, w tym sami zamachowcy.
Zwraca na to uwagę iracki kapłan Rebław Baza. Od stycznia posługuje on chaldejskim wspólnotom w Niemczech. Wcześniej pracował w Bagdadzie i Mosulu. Z rąk islamistów zginęli jego najbliżsi przyjaciele kapłani, a wspólnoty, którym posługiwał, nieustannie były nękane groźbą zamachów zarówno w kościołach, jak i miejscach publicznych.
To codzienne doświadczenie męczeństwa głęboko wpłynęło na wiarę Irakijczyków. Teraz tego samego doznają chrześcijanie również w innych krajach, choćby na Sri Lance, mówi ksiądz Rebwar Baza.
Ofiary zamachów na Sri Lance bez wątpienia powinniśmy uważać za męczenników, bo męczennik to świadek, a oni przyszli do kościoła w niedzielę wielkanocną, aby zaświadczyć o zmartwychwstaniu Chrystusa. Dla nas chrześcijan męczeństwo to pójście za Jezusem. Ja przez całe moje życie w Iraku byłem świadkiem wielu dramatycznych sytuacji. Poznałem tak wielu ludzi, którzy oddali życie lub ryzykowali na co dzień swym życiem ze względu na Chrystusa. To właśnie w 2004 roku, w pierwszym roku mego kapłaństwa, w Bagdadzie rozpoczęły się zamachy na kościoły. A my mówiliśmy naszym wiernym, że lepiej jest umrzeć w kościele na modlitwie niż na targu czy na ulicy, kiedy jakiś kamikadze obok ciebie wysadzi się w powietrze. Wszędzie było zagrożenie, ale wiedzieliśmy, że jest dla nas chlubą ryzykować życie dla Chrystusa i świadczyć o Nim bez lęku. Przykład nowych męczenników zachęca nas, byśmy byli jeszcze bliżej Kościoła, bo ten, kto nas atakuje, jest słaby, boi się tych, którzy są zjednoczeni z Chrystusem i nie chcą Go porzucić.
Kościół w Beninie zachęca wiernych do modlitwy, aby Bóg pozwolił znaleźć w tym kraju pokojowy sposób wyjścia z kryzysu wywołanego wyborami parlamentarnymi. Głosowanie na nowych parlamentarzystów i prezydenta odbędzie się w niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Dyrektor papieskich dzieł misyjnych w tym afrykańskim kraju podkreśla, że napięta sytuacja spowodowana jest przede wszystkim decyzją komisji wyborczej, która przyznała prawo do startowania w wyborach jedynie 2 z 7 utworzonych partii.
Są to ugrupowania progresywne oraz republikańskie, oba związane z obecnym prezydentem. Opozycja poczuła się wykluczona, a ludzie zawiedzeni brakiem włączenia na listę wszystkich formacji politycznych. Reakcja społeczeństwa była natychmiastowa. Na początku kwietnia na ulice wyszły pokojowe manifestacje Benińczyków protestujących przeciw monopolowi politycznemu obecnych rządów. Benin był prawdopodobnie pierwszym krajem afrykańskim, który przyjął model demokratyczny. Uważany jest za państwo modelowe w tym względzie dla całej Afryki Zachodniej, zauważa misjonarz ojciec Elio Boszani. Stąd też episkopat Beninu zdefiniował obecny kryzys jako bezprecedensowy.
Archidiecezja gnieźnieńska świętuje. Rozpoczęły się tam uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha. Potrwają do niedzieli, a ich głównym punktem będzie suma odpustowa na placu przy katedrze.
Tegoroczne uroczystości mają szczególny charakter z uwagi na jubileusze, mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
One będą już nas wprowadzały powoli w uroczystość 40-lecia pobytu papieża Jana Pawła II, pierwszej pielgrzymki pamiętnej, także do Gniezna, tutaj tego wołania o Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego. A więc myślę, że to będzie też dla nas okazja do tego, by się w pewnym sensie przygotować właśnie do tych wydarzeń czerwcowych.
Ale uroczystości związane są także z 70. rocznicą ingresu kardynała Stefana Wyszyńskiego do katedry oraz 30. rocznicą istnienia gnieźnieńskiej Caritas. Do wydarzeń sprzed lat nawiązuje wystawa w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, mówi jego dyrektor, ksiądz Jarosław Bogacz.
Zgromadziliśmy pamiątki po zjeździe biskupów z 1919 roku, zdjęcia z tamtego czasu, artykuły, pamiątki po prymasie, które właściwie są u nas na stałe, no i ornat Jana Pawła II, którym odprawiał wówczas mszę świętą, bielizna kielichowa, mszały, których używał.
Już dziś do grobu świętego Wojciecha pielgrzymowali młodzi.
Jest to pielgrzymka młody i w ten sposób możemy wyrazić też swoją wiarę bardziej niż na co dzień.
Bardzo mi się podoba tutaj atmosfera. Pogłębiamy swoją wiarę.
To jednoczy, na pewno młodych ludzi to jednoczy.
Jakoś jest to dla mnie ważne spotkać się z tymi ludźmi, być tutaj.
W uroczystościach odpustowych co roku biorą udział pielgrzymi z Polski i zagranicy, duchowni, przedstawiciele władz oraz reprezentanci środowisk naukowych i kulturalnych. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.